Radio Campus. Same sztosy.
Efekt sieci.
Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. W obliczu panującego kryzysu energetycznego, o którym właściwie słyszymy na każdym kroku, warto dzisiaj pochylić się nad kwestią energii. Potrzebujemy energii elektrycznej, potrzebujemy prądu do wszystkich akcesoriów, których używamy każdego dnia. Potrzebujemy energii, która jest czysta, niezawodna i niedroga, no bo trudno postawić człowieka przed decyzją, z czego korzystać, a z czego zrezygnować. I to takie właśnie decyzje zostały opisane w raportach Światowego Stowarzyszenia Jądrowego, WNA, skrót tej nazwy, w której rozpatrywana jest energia jądrowa jako alternatywa albo uzupełnienie dla energii tradycyjnej, pozyskiwanej w inne sposoby. I właśnie o tym, na czym polega energetyka jądrowa, co ona nam może wnieść na naszym rynku energetycznym i czy zbawi świat w dobie kryzysu energetycznego, o tym porozmawiam z naszymi znakomitymi gośćmi, znanymi już Państwu. Jest z nami Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów. Cześć Monika.
Cześć, witam wszystkich.
I Tomasz Krawczyk, analityk D-Labu EEN. Cześć Tomek.
Cześć, witam wszystkich.
Zacznijmy od początku, bo coś wiemy o energii jądrowej, coś słyszeliśmy o elektrowniach jądrowych. W Polsce miał być Żarnowiec. Pytanie, czy wyszedł, czy nie wyszedł, to jest na kolejne etapy naszej rozmowy. Ale powiedzcie proszę, czym jest energia czy energetyka jądrowa i w jaki sposób się to różni od jakiejś innej, konwencjonalnej, którą możemy znać i nie dopowiadamy epitetów, czyli mamy energetyka versus jądrowa. Więc ta jądrowa jest czym, a czym jest tradycyjna?
No właśnie, jeżeli chcemy w ogóle porównać energetykę jądrową z taką konwencjonalną, to należy porównywać ze sobą takie cztery podstawowe parametry, jak sprawność netto wytwarzania energii, następnie powierzchnia pod zabudowę danej elektrowni, pewność dostawy surowców, tak, co zwłaszcza teraz jest takim palącym tematem, no i ogólne koszty, czy to powstania, czy później eksploatacji. Więc tak, jeśli chodzi o sprawność energetyczną, no to jakby na tym najniższym poziomie sprawności jest fotowoltaika. Później nieco lepiej.
Poczekaj, bo ona wymaga dużo przestrzeni i relatywnie
nie. Teraz
mało
mówimy o sprawności. Tak, o sprawności.
Czyli o produkcji prądu, tak, mówiąc tak, bardzo wprost.
Tak, dokładnie. Czyli powiedzmy tak 0,1 MW przy sprawności około 10%.
A na ludzkie 0,1 MW to jest moc, która jest potrzebna do czego?
To jest moc elektryczna.
Tak, ale co można tym zasilić, albo co nam się zapali, kiedy dostarczymy taką energię? Czy to są lampki choinkowe? Czy to jedna lampka?
To chodzi później o przekazanie jakby tej energii do generatorów i dalej do sieci elektrycznej. Tak, czyli jakby porównujemy ze sobą i sprawność, i co za tym idzie, moc danego źródła energetycznego. No i trochę wyżej, tak około pomiędzy 20-40% sprawności, są już na przykład elektrownie wiatrowe, czy jakieś gazowe, przy czym jakby znów te megawaty nie są zbyt wysokie, tak, do około powiedzmy 100 megawatów. Natomiast elektrownia jądrowa też jest w tych przedziałach pomiędzy 30% a 40%, ale za to już z takiego jednego bloku energetycznego możemy wyciągnąć 1000, a w tych nowych generacjach reaktorów już prawie 2000 megawatów. Także różnica pomiędzy tym 0,1 a powyżej 1000 czy 2000 to już jest no, po prostu bardzo duża.
To, co właśnie powiedziała Monika, to rzeczywiście ta efektywność energetyczna jest bardzo istotna. Tak? To pokazuje też, że mówimy tam około 40%, że gdzieś te straty tak po drodze występują. No bo to są straty chociażby związane na zasadzie, musi sama elektrownia funkcjonować. Ale to są straty też poszczególnych przemian. Ale co warto też jakby dodać, bo patrzymy też na energetykę właśnie tą obecną, konwencjonalną, tak, bo dużo się mówi w tej chwili o węglu, prawda, o problemach z tym węglem, a z drugiej strony oczywiście no, nadzieją są te elektrownie jądrowe. Tak, to żeby tak, szanowni państwo, obrazowo chociaż mniej więcej wytłumaczyć sprawę, to z 1 grama uranu można uzyskać tyle energii, co z 3 ton węgla.
Tak, dokładnie.
A z 450 gramów uranu to w zasadzie tyle energii, no jak z ponad 760 tysięcy litrów ropy naftowej.
I ten uran się tu pojawia nie przypadkiem, bo do tej pory jeszcze nie było tego mariażu, skąd uran w tej opowieści.
No właśnie.
No właśnie, dlaczego to porównujemy to z uranem, tę ropę czy węgiel? Węgiel drogi teraz, pamiętajmy, że to nie są tanie rzeczy.
Nie, nie są, nie są.
No tak, ale mamy uran, no my nie mamy uranu raczej na porządku dziennym.
No nie mamy.
Skąd ten uran, dlaczego uran w kontekście energii czy elektrowni jądrowej się pojawia?
No to tak jak w elektrowniach węglowych jest potrzebny węgiel, gazowy gaz, no to w elektrowniach jądrowych właśnie paliwem do takiej elektrowni jest uran.
Skąd się pozyskuje uran poza układem okresowym pierwiastków na lekcji chemii w liceum?
To bardzo proste. To też jest, że tak powiem, paliwo kopalniane, bo albo są takie kopalnie, że tak powiem, napowierzchniowe, tak? Albo bardzo głęboko wewnątrz ziemi. Także to też jest kopalniane paliwo, przy czym...
A mogę zapytać, gdzie występuje uran?
Na przykład Kazachstan, Australia,
tak, mogę
to są
powiedzieć,
takie
że
regiony.
25% tego światowego wydobycia jest właśnie w Kanadzie. Następnie około 19% to jest Australia i 13% Kazachstan. Także Rosja nie jest, że tak powiem, na szczęście w tej czołówce.
No dobra, mamy uran, mamy dużą sprawność energetyczną, czyli udaje nam się uzyskać dużo mocy poprzez rozkład jąder uranu.
No tak, ale może tak, bo już myślimy pewno troszeczkę, jak ten uran jeszcze obrobić, tak? No bo
tak,
że my go sobie tak wydobędziemy
swobodnie. Skałą nie palimy.
Tak. To on musi jeszcze być poddany odpowiedniej
obróbce.
W zasadzie to jest w ramach całego cyklu paliwowego, tak? Nie wiem, Monika, może...
Powstaje taki z tej skały, takiej zmielonej i jeszcze poddanej różnym procesom chemicznym, to się nazywa tak kolokwialnie żółty keks, tak? Czyli to już taka jest substancja sprzedażowa z kopalni i później następnie zakład takiej produkcji musi jeszcze zrobić ostateczne paliwo, które później się daje do reaktora. To nie jest takie proste i naprawdę niewiele krajów się tym zajmuje, ponieważ jest to bardzo skomplikowane. W takiej zwykłej skale powiedzmy jest 99% uranu-238, a tego uranu, który tak de facto wykorzystujemy jako paliwo, to jest uran-235, gdzie jego jest powiedzmy no tak 0,7%. Okay. A żeby to wszystko zadziałało, musi go być tak przynajmniej 3-5-7% w zależności od reaktora. Więc wzbogacamy, tak? To się nazywa ten proces właśnie wzbogacaniem. I to jest bardzo skomplikowany proces. Po prostu oddziela się uran-238 od uranu-235, bo one mają tak delikatniej, ale jednak inny ciężar. I to się dzieje właśnie w wirówkach. Po prostu odśrodkowo się wiruje. To są obroty, nie wiem, 50 do 70 tysięcy obrotów na minutę, także to są bardzo duże. I taki proces dzieje się po kolei w jednej wirówce, drugiej wirówce, trzeciej i tak łącznie taki cykl to przechodzi 1000 wirówek. Mhm. Także to jest naprawdę bardzo skomplikowany proces. I żeby później z tego dostać dwutlenek uranu, który już jest takim, że tak powiem, końcowym produktem, to naprawdę czasami rok, dwa, takie wzbogacanie jest.
A czy to znaczy, że taki proces jest bardzo drogi i kosztochłonny?
Tak, tak. To jest właśnie, to jest największy koszt jakby wytworzenie tego paliwa.
Będziemy sobie mówić oczywiście troszeczkę później o kwestiach zabezpieczenia określonej infrastruktury, chociażby właśnie na poziomie nie tylko samej elektrowni atomowej, ale w ramach oczywiście całego cyklu. Ale to może być od 1000, no nawet więcej tych wirówek, o których opowiada Monika. No i to jest też bardzo ciekawe.
W zależności, jaki procent wzbogacenia chcemy uzyskać.
Tak. No ale żeby uzyskać ten właśnie U235, no bo on jest jakby to najważniejsze, tak, do tego, żeby opracować paliwo, tak, do reaktorów, no to rzeczywiście jest to proces, tak jak mówiła Monika, no wymagający dużej ilości tych wirówek, no i też pod względem zarządzania jakby produkcją całego tego procesu. No wymaga to już jakieś zastosowania też typu kontrolerów, chociażby cyfrowych, tak, do nadzoru, że tak powiem, całej tej produkcji.
A kto nadzoruje ten proces wytwórczy w takich elektrowniach jądrowych? No bo jest nad tym jakaś czuwająca instancja? Czy to jest,
to nie,
czy
właśnie...
to mogą być jakieś radioaktywne, promieniotwórcze produkty uboczne takiej przygody? Jakby ktoś nad tym czuwa?
To nie dzieje się na pewno w elektrowniach jądrowych. To też, żeby tu słuchacze nie myśleli, że takie rzeczy się dzieją w elektrowni, to nie. To jest specjalny zakład przetwórczy, tak? Właśnie. Więc...
Tych 1000 wirówek, które kręcą się, żeby ten uran odpowiedniej mocy i gęstości ciężaru uzyskać.
I to też
uzyskać.
Taka międzynarodowa komisja czuwa nad tym, że nie każdy właśnie kraj, nisko zwłaszcza rozwinięty, może w ogóle taki proces sobie tworzyć, bo jeszcze pamiętajmy, że po tym odwirowaniu to jest takie stwierdzenie, że to po prostu powstaje niestabilna bomba jądrowa, a daleko jeszcze po prostu do właśnie do tworzenia paliwa. Także no, to na pewno komisje tym czuwają, żeby nisko rozwinięte kraje, które nie mają odpowiedniej technologii, po prostu tego nie mogły robić.
To ja teraz zapytam od drugiej strony, bo technologicznie rozumiemy. Jest uran odpowiedni, wirujemy, mamy paliwo. A jakie są ryzyka związane z taką elektrownią? No bo one wzbudzają wiele kontrowersji i nie tylko ze względu na koszty, ale też ze względu na bezpieczeństwo. Wspomniałaś teraz o tej bombie jądrowej. Zabrzmiało enigmatycznie. Już ostatnio w internecie można było przeczytać, że tabletki z potasem, tak? Czy tak. Z jodem są dystrybuowane, więc rozumiem, że to ryzyko bywa rozpalane wśród mieszkańców.
Tak, ale to jest standardowa procedura, także spokojnie.
Tak też myślimy, natomiast pojawił się wątek jakiegoś ryzyka związanego z takimi jądrowymi zagraniami. Jakie tu są wpisane niebezpieczeństwa w związku z taką elektrownią? Na przykład dlaczego w Polsce nie ma w tym Żarnowcu
cały czas? To mogę powiedzieć, że od samego początku świata, jeżeli była jakaś katastrofa, to ta katastrofa nas czegoś uczy. Dlatego na przykład mamy...
To dobra konkluzja z każdego dramatu, tak?
Tak, trzeba wyciągnąć pozytywne wnioski. Dlatego mamy na przykład różne generacje reaktorów jądrowych. Bo jest pierwsza generacja, kiedy w ogóle dopiero powstawały. Druga generacja, gdzie już były pierwsze próby wykorzystania reaktorów właśnie do produkcji prądu czy ciepłowniczo. I ta druga generacja właściwie dobrze sobie działała, aż do takiej pierwszej poważniejszej katastrofy pewnej elektrowni w Stanach Zjednoczonych w 79 roku. Później w 86 wiemy właśnie, to już jeszcze bardziej tragiczna konsekwencja takiej złego przygotowania, złej pracy ludzi w elektrowni w Czarnobylu, gdzie zaczęto właśnie myśleć nad tym, że no, skoro są awarie, to trzeba robić systemy zabezpieczeń, trzeba lepiej właśnie budować te elektrownie.
Ale ta awaria to jest wybuch, tak mówiąc bardzo bezpośrednio?
To jest wybuch, ale nie jądrowy, a po prostu pod wpływem ciśnienia to wybuchło. Także to jeszcze nie było takie jak wybuch bomby jądrowej, tylko bardziej może tak technicznie, tak? Ale przy okazji po prostu się zaczęło wydostawać jeszcze promieniowanie jonizujące, w tym CES właśnie, 137 i ten słynny jod 131. Także właśnie i powstały w tym momencie reaktory trzeciej generacji i one już kiedyś właśnie przeczytałam takie stwierdzenie, że żeby wszystkie systemy po kolei, które są w takiej elektrowni trzeciej generacji zawiodły, to jest po prostu 1 do 400 milionów. Także możemy...
Czyli szanse są nikłe na to, że tam coś zawiedzie.
I na przykład teraz w tej zaporowskiej elektrowni jądrowej to są już elektrownie trzeciej klasy. Także to naprawdę jest nawet przygotowane na ataki jakieś terrorystyczne z zewnątrz. Łącznie z tym, że jakiś, nie wiem, samolot nawet wleci w budynek reaktora.
Mówi się o tym, że ta energia jądrowa może być uzupełnieniem, czy jakoś komplementarna dla prac nad gospodarką obiegu zamkniętego. Czy to też jakoś się wpisuje w takie proekologiczne działania? Bo w Karpaczu ostatnio panowie i panie w garniturach na szczycie ekonomicznym, na forum ekonomicznym w Karpaczu dyskutowali właśnie o gospodarce obiegu zamkniętego, czy w ogóle o odnawialnych źródłach energii, bo tak naprawdę chodziło o OZE w tym panelu. No i tam pojawiła się też kwestia elektrowni czy energetyki jądrowej jako uzupełnienie OZE, czyli tych właśnie odnawialnych źródeł. Uran jest odnawialnym źródłem?
Że tak, mogę powiedzieć, że na pewno jest jakaś duża też niepewność, czy to farm wiatrowych, czy fotowoltaicznych, ponieważ no, nie zawsze mamy słońce, tak? Nie zawsze mamy wiatr. I jeszcze jest bardzo ważne powierzchnia właśnie pod zabudowę.
Żeby... A te jądrowe są większe niż inne, czy mniejsze?
One naprawdę dużo, dużo mniej zajmują powierzchni, tak, w stosunku do wydzielanych potem tych megawatów. No powiedzmy, no, w takiej wiatrowej, tak, czy tam fotowoltaicznej to jest, nie wiem, 100 tysięcy na megawat, a tu jest 10.
100 tysięcy czego?
100 tysięcy metrów kwadratowych, tak, powierzchni. A tu na przykład jest 100 metrów kwadratowych, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe.
Tomek, jak wygląda kwestia ekologiczności
elektrowni jądrowej? Chciałem do tego nawiązać. Po pierwsze, rzeczywiście, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to Francuzi, muszę przyznać, dosyć tutaj mocno naciskają i na to, żeby jednak energetyka jądrowa była w jakiś sposób zaliczona do tych, które są przynajmniej przyjazne środowisku. I udało się to uzyskać zresztą gdzieś w te wakacje. My też w ogóle w ramach The Labo organizujemy taką spotkanie brokerskie i też warsztaty na temat energetyki, inżynierii ochrony środowiska i Zielony Ład. I uznaliśmy, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą energetykę jądrową, to zgodnie z tymi zapisami, co jest Komisja Europejska podjęła, że jest to rzeczywiście energetyka, która sprzyja, powiedzmy, tutaj jest przyjazna dla środowiska. Chociaż tak jak powiedziała Monika słusznie, my ten uran wydobywamy. Tak jak węgiel, prawda?
Czyli musimy, jednorazowe źródło, jakby
jednorazowo,
nie patrzeć.
Tak jakby nie patrzeć, tylko no widzimy tą różnicę, to co tam żeśmy wspominali w zakresie no, otrzymania rzeczywiście energii. Tak ile ja muszę zużyć węgla, tak, żeby...
Czyli jest ekologiczna, tak. Bo de facto mało zużywa, tak, tych towarów.
Tak, ale mniej. To jeszcze nie koniec. Jeszcze jest jeden atut tak naprawdę. My wspominaliśmy tutaj o cyklu paliwowym. Monika opowiadała, jak ten cykl wygląda. Tak już pokrótce, no to tak to jest to wydobycie, tak, później uszlachetnienie, czy tak wzbogacenie tego uranu. Mamy oczywiście później te kapsułki idą w takie, można powiedzieć, pręty paliwowe. Mamy, powiedzmy, cały wkład do reaktora. Później jak się wypali te paliwo, to my jesteśmy w stanie z tego wypalonego paliwa część jeszcze odzyskać urobku,
tak,
który
wypala
wróci.
Się mniej więcej tylko 1/3 tego paliwa.
Który wróci z powrotem jakby tutaj do tej produkcji. Część rzeczywiście trafi gdzieś do szczelnie zamkniętych, są określone procedury, oczywiście przeważnie są składowane w jakichś tam, powiedzmy...
Pod ziemią, na przykład w kopalniach nieczynnych już.
Tak, soli na przykład, one są dobre.
Są w Polsce takie zasoby, zapasy podziemne?
Ja muszę powiedzieć, że kiedyś dostałem takie zadanie jako student, dawno, dawno
żeby
temu.
Żeby pojeździć, poszukać zapasów uranu?
Nie, ale to pamiętam, że dostałem takie zadanie...
Ja byłam w kopalni uranu w Polsce, jest.
Napisać ocenę oddziaływania na środowisko dla elektrowni właśnie jądrowej.
Aha.
I to, nie wiem, to był chyba gdzieś, nie chcę skłamać, 2000 chyba drugi rok. I na podstawie tych właśnie materiałów to uznałem, że no gdzieś jedna z zamkniętych kopalni soli pewno w naszym kraju nadawałaby się do składowania tego typu właśnie...
I na tej podstawie zostały wydane decyzje środowiskowe, nie. Publiczne i wiadomo, kto za tym stoi.
Nie, to był oczywiście, że tak powiem, no, jakieś zadanie projektowe, tak? Ale rzeczywiście no, tak się praktykuje, prawda?
Monika, gdzie jest kopalnia uranu w Polsce?
Powiedziałaś, gdzieś
że byłaś.
Na Dolnym Śląsku.
Aha,
tak, okay. Już nie pamiętam niestety.
Ale Dolny Śląsk.
Tak. Tylko oczywiście to już jest nieczynna, ale można ją zwiedzać. Także. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że światowe instytucje określiły, że uranu 235 jest na powyżej 100 lat. Poza tym to, co się teraz wydobywa, to jeszcze nie jest jakby we wszystkich miejscach możliwych, tylko po prostu to jest dostosowane do aktualnych potrzeb, tak? Jeżeli będzie dalszy rozwój elektrowni jądrowej,
to będziemy kopać paliwa, głębiej.
Tak, to po prostu będziemy w jeszcze innych miejscach kopać, w których już teraz wiemy, że on jest.
Jak tę całą gospodarkę jądrową zmieniają nowe technologie cyfrowe? Co tutaj się dzieje? No bo to brzmi tak bardzo standardowo, że wiecie, wykopuje się paliwo okay. Się spala, czy wiruje po drodze, nie zapominajmy o tych tajnych miejscach wirowania uranu. Spala się, on jest bardzo efektywny, ale czy tu są jakieś rewolucje, które się dzieją na horyzoncie, albo nadchodzą, albo już się dzieją, że możemy mówić o tym, że ta cyfryzacja jest jakoś tutaj wpleciona w tę historię?
Tak, jak najbardziej jest pleciona i ona wywołuje sporo też zamieszania, jeżeli chodzi o zarządzanie tego typu, w ogóle bym określił obiektami w zakresie nie tylko energetyki jądrowej, w ogóle też fizyki jądrowej, ale rzeczywiście my mamy na myśli przede wszystkim elektrownie jądrowe, no bo tam myślimy o tym bezpieczeństwie, tak? Przy czym no, z punktu widzenia w ogóle zastosowań różnego rodzaju rozwiązań cyfrowych, one są określone przez Międzynarodową Agencję Energetyki Atomowej, w dokumentacji dotyczącej właśnie bezpieczeństwa i komputerowego, to tak mniej więcej w skrócie można by było przetłumaczyć w zakresie, nie określają to jako nuclear facilities, czyli szerzej, tak, nie tylko elektrowni atomowych. I to określa się jako sensitive digital assets, tak, czyli to są takie rzeczywiście bardzo wrażliwe aktywa cyfrowe i w skład ich, tak ogólnie przynajmniej, można stwierdzić, że mówimy o deskopowych, oczywiście typowych urządzeniach, po czujniki, po sterowniki PLC, tego typu właśnie rzeczy, tak? Że one rzeczywiście są bardzo no, takim sensitive aktywem, jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe, ale nie tylko. Chociażby nawet o to, co żeśmy wspominali o tym zakładzie wzbogacenia uranu, tak? O którym jeszcze pewno sobie coś powiemy. Dodatkowo, to też jeszcze pewno o tym wspomnimy, no tutaj już Międzynarodowa Agencja Energii Atomistyki zwraca też uwagę, no, że trzeba w pewien sposób zarządzać tymi aktywami cyfrowymi w zakresie bezpieczeństwa tych obiektów jądrowych. To już nie jest takie, tak jak w firmach możemy sobie swobodnie gdzieś tam pewne strategie ustawiać, są pewnego rodzaju przemyślenia, chociażby co do przepływu informacji, tak, z tego typu różnego rodzaju urządzeń. Są wyzwania też, na które zwraca uwagę nie tylko agencja, o których się mówi też jakby w środowisku, jeżeli chodzi o te osoby, które zarządzają bezpieczeństwem energetycznym. Siłą rzeczy coraz bardziej cyfryzacja wkracza nie tylko od strony gospodarczej naszego życia, ale właśnie w energetyce też, co pewnego rodzaju rodzi wyzwania. Na przykład mamy coraz więcej urządzeń, określonych tam powiedzmy w nomenklaturze przemysłu 4.0 OT, które posiadają już programy komputerowe, jakieś systemy informatyczne. One często podlegają, jeżeli chodzi o konserwację, czy też obsługę, pracownikom, którzy nie są jakby odpowiedzialni inaczej, które nie podpadają te urządzenia do osób, które powinni zarządzać stricte dotychczas w nomenklaturze cyfrowymi aktywami typu, powiedzmy, komputery. I tu zaczyna się problem, jeżeli chodzi o dwa zespoły. Z jednej strony można powiedzieć, że mamy informatyków, czy tak zwanych tam, powiedzmy, też bezpieczników, tak, co się zajmują bezpieczeństwem też i cyfrowym, a z drugiej strony osoby, które zarządzają jakimiś na przykład urządzeniami. Na przykład jakimś sterownikiem, który chociażby tymi wirówkami, to akurat ten zakład, ale może być, mogą być jakieś urządzenia, które zarządzają pompami, tak naprawdę w tym układzie jakiegoś reaktora. A to jest dosyć, pompa by się zdawało niewielka sprawa, no, ale w elektrowni.
To już jest jednak ważne.
To jest ważne, bo do tego, co Monika mówiła, w Stanach w 79 roku zaistniał problem, właśnie problem w elektrowni Three Mile Island, gdzie cały problem zaczął się właśnie od pompy, która przestała pompować wodę do reaktora, przecież to jest...
Chłodzi, woda
tak,
chłodzi.
Tak, chłodzi. Tak, jest tak, też, tak. W tym przypadku akurat też chyba jest moderatorem, bo tam jest jeden z tych reaktorów, który właśnie
moderatorem
był...
Moderatorem i chłodziwem.
I to już jest problem, tak? No bo w tym momencie zaczyna wzrastać temperatura. No
i
może
gotuje się to wszystko.
To się wszystko gotuje, tak. I tak naprawdę no, gdzieś tam może nastąpić stopienie tam rdzenia w jakimś tam, powiedzmy, reaktorze. Nie wiem, ile tych tam reaktorów oni tam dokładnie mieli. Już jest problem. Oni mieli rzeczywiście problem.
Z obudową, że też wysadzi.
Jest jeszcze, było ciekawiej, tutaj już nawiążmy może do tego zagadnienia. W ramach całych procesów, kiedy zaistniał ten problem, było też tego typu urządzenie, które miało odpowiadać za kwestie związane z ciśnieniem. Dokładnie rzecz biorąc, miał być to zbiornik taki wyrównawczy ciśnienia, który miał się uruchomić właśnie, żeby to ciśnienie tam w tego typu awaryjnych sytuacjach też tam, powiedzmy, tam w jakiś sposób wyrównać. Co się okazało, tam był zawór bezpieczeństwa jeszcze. Ten zawór bezpieczeństwa się otworzył słusznie, tak żeby tam to ciśnienie tam się unormowało, ale okazało się, że później nie został on zamknięty. To znaczy sygnał w formie impulsu elektrycznego do gdzieś tam systemów sterowania dał oczywiście taki impuls, że czujnik niby zarejestrował, że nastąpiło zamknięcie zaworu, ale nie nastąpiło de facto. Czyli mieliśmy różnicę pomiędzy tym, co sygnał dał, tak, można powiedzieć.
Co czujnik pokazuje
i co się de facto tam fizycznie dzieje, tak? I to wprowadziło jeszcze tak naprawdę całą ekipę, która zarządzała, jeszcze większy jakby chaos, tak? Więc no to pokazuje, że... I to był 79 rok, tak?
Czyli jeszcze druga generacja.
Więc nawet my mówimy teraz o transformacji cyfrowej i o dzisiejszych wyzwaniach. My mamy chmurę, my mamy VPN i zdarzają się historie. Powstał taki raport w 2015 roku, który pokazywał, że no niestety z tymi przestrzeganiem bezpieczeństwa nawet w elektrowniach jądrowych bywa różnie, że potrafimy się łączyć nawet tam przez VPN z domowym komputerem, który no niestety posiada na przykład wirusa.
Ale o tym to już w kolejnym odcinku, bo tu dziś temat ciężki na tapecie. Temat niebagatelny i myślę, że zupełnie nowy dla większości z nas. Także ogromnie wam dziękuję za te wprowadzające refleksje i zdania, bo to osadziło nas w tym ciężkim temacie, tak ważnym dla nas, szczególnie w okresie kryzysu energetycznego. Elektrownie jądrowe, czarna magia. Czy w Polsce mamy jakąkolwiek?
Nie mamy elektrowni jądrowej, ale mamy reaktor badawczy Maria.
Czyli Marię będziemy obserwować, przyglądać się będziemy rozwojowi być może infrastruktury jądrowej w Polsce. Kto wie. Trzymamy rękę na pulsie, a dzięki wam nie tylko na pulsie, ale będziemy też rozumieć, co tam się dzieje. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Monika Paluch-Ferszt i Tomek Krawczyk.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
Radio Campus.